Zapraszamy na cykliczną audycję Szukając Słowa Bożego. Na początku nasza wspólna modlitwa o światło Ducha Świętego dla nas. Przybądź Duchu Święty, Duchu Światłości, rozpalaj nasze serca, oświecaj nasze umysły, pomóż nam zrozumieć słowa Pisma Świętego, słowa natchnione, które do nas Pan kieruje, które są prawdą dla naszego życia. Przybądź, prosimy Cię. Rozważamy w czasie tej audycji, szukając Słowa Bożego, teksty Pisma Świętego na najbliższą niedzielę, 15 niedzielę, czasu okresu zwykłego. Pierwsze czytanie z księgi proroka Amosa, 7 rozdział, 12 do 15 wersu. Drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, 1 rozdział, 3 do 14 wers i Ewangelia według świętego Marka, 6 rozdział, 7 do 13 wersu. Pierwsze czytanie. Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: widzący, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy i tam jedz chleb i tam prorokuj, a w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem synem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: idź prorokuj do narodu mego izraelskiego. Tekst liturgiczny zaczerpnięty z księgi Amosa rzuca światło na to, czym jest właśnie powołanie proroka, kim jest prorok. Tutaj kontekst stanowi konflikt jeszcze niedawnego pasterza z kapłanem Amazjaszem z północnego królestwa. Otóż będąc drobnym właścicielem ziemi i bydła w małej wiosce w pobliżu Jerozolimy, Amos porzuca swoją pracę, miejsce zamieszkania i zaczyna głosić słowa Pana. Nie swoje słowa, nie swoje przemyślenia, ale właśnie słowa Pana. Głosi je na północy w Królestwie Izraela, dokładnie przy schizmatyckim sanktuarium w Betel. Słowo, jakie Pan Bóg mu powierza, ujawnia bardzo niesprawiedliwe czyny, które za czasów królowania Jeroboama były popełniane na szkodę najbiedniejszych. Bogactwo i dobrobyt, którymi cieszyli się nieliczni, zostały bowiem osiągnięte na drodze wyzysku. Dlatego też groźba zniszczenia domu królewskiego, zapowiadana przez Amosa, stała się powodem doniesienia na niego do króla. Donosił zaś do władcy Amazjasz, oficjalny kapłan z Betel. Tym sposobem chce on skłonić proroka do powrotu na swoje terytorium. Zdaje się mu mówić tu, mówi, jesteś nieproszonym gościem, Amosie. Po co ingerujesz w nie twoje sprawy? Po co wstawiasz się za biednymi? To nie jest twoje zadanie. Jego słowo, słowo proroka Amosa, naraża na niebezpieczeństwo właśnie instytucji, jakim jest królestwo. Dlatego też prorok zostaje w końcu wydalony, jak czytamy w 13 wersie. Amos zatem odchodzi, przed odejściem jednak z mocą świadczy jako prorok o boskim pochodzeniu swojej misji. Jest prorokiem namaszczonym, posłanym przez Boga samego. To nie jest jego wybór, to nie jest jego, prawda, widzimisię, jak możemy powiedzieć, to nie jest jego jakaś zachcianka, że chce być ważny, wielki. On wykonuje polecenie samego Pana Boga. Dlatego też właśnie otrzymał takie wezwanie Boga samego, którego wolę wiernie, wyraźnie i z mocą chce realizować. Czyli realizuje swoją misję, misję prorocką. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął, dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie. To, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. W Nim dostąpiliśmy udziału również my, z góry przeznaczeni, zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli. Byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu. My, którzy już przedtem nadzieję złożyliśmy w Chrystusie. W Nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu, w Nim również, uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią Duchem Świętym, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga ku chwale Jego majestatu. usłyszeliśmy swoisty hymn, hymn uwielbienia, który otwiera właśnie list do Efezjan. Oddaje cześć tajemnicy, jaką Bóg objawił naszym Panu Jezusie Chrystusie. Treścią tego wspaniałego tekstu jest właśnie ukazany, przedstawiony, zbawczy plan Boga, do którego realizacji wezwani są wszyscy. Uwielbienie chwały Bożej, który niczym refren ciągle się właśnie powtarza w tekście. Stanowi cel, do którego zmierza całe dzieło. Pierwowzorem i wykonawcą owego odwiecznego planu Boga jest zaś sam Jezus Chrystus. Wszystko staje się w Nim i przez Niego. Dar wybrania i usynowienia, odkupienie przez odpuszczenie grzechów, objawienie pełnej mądrości woli Boga i jej aktualizacja w pełni czasów. Ten plan swoisty, w jakimś też sensie niewyobrażalny z punktu widzenia wizji Starego Testamentu, mentalności Starego Testamentu, obejmuje wszystkich ludzi, chrześcijan i pochodzenia żydowskiego, i chrześcijan pochodzenia z pogan. Obie te grupy wyznawców Chrystusa z woli samego Boga stały się własnością Boga. Oczywiście własność tutaj jest odpowiednio rozumiana. Stały się własnością Boga, przez co zostały wezwane do uczestniczenia w niebie, w Jego wiecznym życiu. Przywołując zaś celebrację chrzcielną, bo tam mamy do czynienia, tam mamy z określeniem naznaczenie pieczęcią Ducha Świętego, święty Paweł przypomina etapy, przez które dochodzi się do takiego właśnie bogactwa życia. A więc pierwszy etap, pierwszy moment, słuchanie Ewangelii, Słowa Bożego. Potem mamy następującą rzecz, a więc przyjęcie wiary i otwarcie się wreszcie na Ducha Świętego, który niczym, jak ta wspomniana pieczęć, gwarantuje, urzeczywistnia przynależenie do Chrystusa. Do Niego należymy. Pieczęć, czyli coś mówiące o własności, czyli coś, co mówiące o tym, że to już jest, prawda, przyjęte raz na zawsze. I jest to gwarancja też przynależności do samego Boga. W ten sposób jest się włączonym w rzeczywistość dynamiczną, a nie statyczną, nie stałą. Innymi słowy, chrześcijanin staje się w pełni własnością Boga, o ile ten warunek istotny, ważny spełni. Tym samym życie chrześcijanina w Chrystusie to jest rzeczywistość, jak mówi apostoł, która się wciąż winna rozwijać. To nie jest coś raz dane i koniec. I jak raz powieszony portret, nie wiem, czy jakiś mebel, prawda, umieszczony w pomieszczeniu, w pokoju, szafa, czy coś, co możemy postawić nawet pięknego, ale stoi i się nie zmienia, nie rusza, nie rozwija. Jest to rzeczywistość dynamiczna. Chrześcijanin staje się w pełni własnością Boga. I to jest rzeczywistość, która go rozwija każdego dnia stopniowo, dzięki właśnie Chrystusowi, do którego już przynależy przez sakramenty, które przyjmuje. Chrześcijanin doświadcza w sobie coraz głębiej właśnie tego dzieła wybrania, dzieła wyzwolenia, dzieła, które czyni go właśnie wolnym. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął ich rozsyłać po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w czosie. Idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. i mówił do nich: gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, szcząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Tu ponownie widzimy Pana Jezusa wędrującego, nauczającego Ewangelii. Po tym doświadczeniu, które przeżywaliśmy wcześniej, doświadczeniu odrzucenia w Nazarecie z powodu zatwardziałości serc mieszkańców ówczesnych Nazaretu, Pan Jezus dalej kontynuuje swoją działalność, czyli głosi Królestwo Boże, jak to jest określone, a nawet ją jeszcze bardziej rozszerza, włączając w nią działalność 12. Wcześniej oczywiście tych 12 jest przygotowanych, słuchają, naśladują mistrza, śledzą jego słowa, śledzą jego zachowania, patrzą na jego gesty i teraz przyszła pora, żeby też z nim razem głosić dobrą nowinę, głosić Królestwo Boże. Marek już wcześniej zauważa, że spośród wszystkich uczniów Pana Jezusa on właśnie wybrał i ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich do głoszenia nauki, by mieli władzę wypędzać złe duchy. Pewnie nas jakoś ciekawi, jaka była tutaj hierarchia pewnych cech czy cnót, którymi kierował się Pan Jezus, wybierając tych właśnie 12, ale to pozostało, tutaj Ewangelia nam o tym nie mówi, to pozostanie dla nas pewnie tajemnicą aż do momentu, kiedy spotkamy się tam w wieczności. Będzie okazja zapytać, dlaczego wybrałeś, Panie, tych, a może sami powiedzą, dlaczego. I w tym ustanowieniu, co jest ważne, jak święty Marek opisuje tych 12, jest aspekt, jest tutaj ten punkt podejścia misyjny, jako właśnie bardzo istotny aspekt życia ucznia. Zauważmy, że to właśnie Jezus podejmuje inicjatywę. To On pierwszy decyduje, w jakich warunkach ma być prowadzona działalność uczniów. Co mają mieć, co mają posiadać, co mają, jak mają pracować i wreszcie no, jak mają głosić dobrą nowinę. To On owych posłanych właśnie czyni uczestnikami swojej władzy, aby mogli kontynuować Jego dzieło, które tak naprawdę polega na głoszeniu dobrej nowiny Królestwa Bożego. Słyszymy to właśnie na początku tego fragmentu. Jezus głosi to po to, żeby się nawracali. Po drugie, polega również to dzieło Jezusowe na walce ze złem i uzdrawianie. Dwie rzeczywistości. Walka ze złem, wyrzucanie złych duchów i także tych, którzy potem potrzebują uleczenia, również nad nimi jest to pochylenie się, zatrzymanie. Takie są bowiem znaki stanowiące o autentyczności głoszonego słowa i znaki, które zapowiadają potem Królestwo Boże. Tak więc ważna cecha też jest ukazana ucznia, wstrzemięźliwość, którą charakteryzuje ubiór, jedzenie, jego styl życia, stanowi tutaj część integralną przypowiadania. To wymowna właśnie forma głoszenia z wielką ufnością w moc słowa, którego wartość o wiele bardziej przewyższa jakąkolwiek formę bogactwa, która byłaby nawet jakoś tutaj proponowana. Popatrzmy, uczeń, mówiąc ściślej misjonarz, zachowuje całkowitą wstrzemięźliwość, tak by była ona dostrzegana już na pierwszy rzut oka. Głoszone Słowo Boże spotyka się jednak, jak widzimy, z odrzuceniem, z wrogością nawet, ale przecież mistrz podobnie doświadczał odrzucenia i wrogości. Nie wszyscy spijali, prawda, słowa Jezusa, które wypowiadał z ust. Nie wszyscy stawali z wielkim jakimś rozrzewnieniem, z akceptacją, z przyjęciem jego nauki. Byli także, którzy mówili, posłuchamy cię innym razem. Znamy to, nic to nic nowego, nas to nie interesuje. Jezus już przeżył tę drogę, a będąc obok niego uczniowie mogli się tegoż właśnie nauczyć. Dlatego jest to ważne podtrzymywanie się. Dlatego towarzysz, którego każdy uczeń otrzymuje, jest z jednej strony gwarantem głoszonej prawdy, a z drugiej strony też wsparciem w trudnościach, które mają przyjść. To wszystko przewidział mistrz, to wszystko przewidział Pan Jezus, że będzie taka, a nie inna właśnie potrzeba Jego uczniów, Jego ucznia, którego wybrał spośród innych. Zbierzmy jeszcze myśli nad Słowem Bożym, które usłyszymy w najbliższą niedzielę. A więc widzimy Jezusa, Pana Jezusa, który przywołuje do siebie 12 i potem ich rozsyła po dwóch. Pan Jezus daje im też środki, daje im władzę, władzę duchową, nie zostawia ich bez pomocy, chociaż mówi, żeby zbytnio się nie przyjmowali, może tą stroną, mówimy, materialną, bo znajdą się dobrzy ludzie, znajdą się dobre domy, otwarte, które ich przyjmą. To nie będzie problem. Problemem jest to, żeby byli właśnie oni tym znakiem jasnym, konkretnym, niezamazanym, żeby byli świadkami tego wszystkiego, co mówił i czynił Pan Jezus, kiedy chodzili za Nim, kiedy byli w Jego szkole. Dotychczas On głosił Królestwo, oni chodzili za Nim, słuchali, uczyli się, a teraz oni są posłani. To jest słowo bardzo tutaj ważne. Posłani. Znaczy dosłownie są apostołami. Ze słuchaczy, z tej szkoły słuchania, prawda? Z medytacji, słuchania, jakiegoś zamyślenia, modlitwy, stają się głosicielami. I w tym wszystkim oczywiście jest dla nich potrzebny Duch Święty, którego też również Pan Jezus im obiecał. A więc tutaj widzimy już zapowiedź Kościoła, bo to właśnie w Kościele spotykamy się z apostołami, z przekazem wiary, z przekazem tutaj treści, które wypełniają nasze życie, winny wypełniać. Z Pismem Świętym się spotykamy, z nauką Kościoła i sakramentami. Dlatego też ewangelista tą scenę kończy jakoś tak przywołując na myśl wydarzenie, że i poszli potem na cały świat i głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A zaczynali bardzo skromnie. Możemy sobie wyobrazić, na czym polegała ta działalność misjonarska na początku. To były te małe miejscowości, małe wioski, mówiąc szczerze, prawda? Wokół Jerozolimy, wokół innych też tutaj miast Izraelu, a potem aż po krańce ziemi, działalność misjonarska, apostołowie dalej wyruszyli na cały świat. Dwóch z nich, wiemy, przybyło do Rzymu. Święty Piotr, a potem święty Paweł. Tutaj chodzi również o ten właśnie fakt, że ta apostolska działalność potem przerodziła się w to, co nazywamy tradycją apostolską. Dzięki przekaz Jezusowy dotarł również i także do nas. Nie został nigdzie przerwany. To jest bardzo ważne. Apostołowie zostali posłani, aby nieść dobrą nowinę naszego Pana Jezusa Chrystusa, a Jezus Chrystus został posłany przez samego Boga, a więc Chrystus przychodzi, więc od Boga, apostołowie od Chrystusa, pełni Duchem Świętym, idą i głoszą dobrą nowinę i nadejście także Królestwa Bożego. I tutaj ta sukcesja, to posłanie, mówimy sukcesja apostolska, nawet to ciekawa rzecz, że kiedy było to odstępstwo, rozbicie, prawda, Kościoła Świętego, mówimy ten Kościół protestancki, szczególnie w Anglikanie, ciągle jednak przywiązywali wagę do tego, żeby tej sukcesji jakoś pilnować. Dopatrywali się, ciągle doszukiwali się, jak to było wcześniej, czy nie oderwali się od tego jednak tego pnia. Bo wiemy, że potem ważne było to, kto ich święcił i kto święcił następnych, nawet już przy oderwaniu od kościoła katolickiego rzymskiego. I mamy też drugi dowód, a więc to posłanie i również ta moc wypędzania złych duchów, czyli można powiedzieć, że dar egzorcyzmowania, to jest też dowód na to, że właśnie Pan Jezus posłał kiedyś apostołowi, oni przesłali to jego posłanie, to oni potem wyświęcali na kapłanów następnych i ta sukcesja trwała, że nawet najświętszy, uczciwy, wspaniały, pobożny kapłan czy zakonnik na własną rękę ze złym duchem sobie nie poradzi. Natomiast jeżeli jest posłany kapłan przez biskupa specjalnym właśnie błogosławieństwem, dekretem, wolą jego, to szatan go słucha aż do tego momentu, że wychodzi z osoby, która jest opętana, że wychodzi poza właśnie ten obszar tego nawiedzenia złego, bo właśnie słucha Chrystusa, bo tu jest to posłanie, tu jest ta sukcesja, mówimy apostolska, to ten rozkaz, który daje mu egzorcysta, to jest rozkaz samego Chrystusa, nie tylko właśnie czyniony przez to, że ktoś jest święty, pobożny. Oczywiście są cechy bardzo ważne też w przypadku egzorcysty, ale tutaj to posłanie jest widoczne. Tak więc widzimy dzisiaj, Słowo Boże chce nam nakreślić wzór misjonarza. Jakim winien być misjonarz Królestwa? I tutaj Pan Jezus wymienia, może być na czele, na pierwszym miejscu, chociaż nie wprost, ale widzimy tą braterskość, prawda? Posłani są we dwóch, a więc bardzo ważna jest, można powiedzieć, ta wspólnota. Nie pojedynczo, ale idziemy razem. Jedni drugich, prawda, brzmią na noście. Wzmacniajcie się. To jest bardzo tutaj ważna cecha, nie w samotności. Rozsyła ich po dwóch, pisze święty Grzegorz, aby wskazać na miłość, gdyż potrzeba co najmniej dwóch osób, by się tutaj miłowały, by się wzmacniały. Ta działalność jest oświecana świadectwem też ewangelicznym, najwyższym z możliwych. Jak słyszymy potem u świętego Jana, nawet śpiewamy, po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, czyli moimi misjonarzami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Nic tak bardzo nie szkodzi chyba w głoszeniu Ewangelii, czy to w wioskach, w parafiach, w diecezjach, wszędzie, w krajach misyjnych, w kościele, jak niezgoda. Jak jakaś taka, nie daj Boże, rywalizacja, zazdrość, brak tej miłości braterskiej między głoszącymi, to właśnie zaraz wierni odczuwają, widzą, że coś właśnie tutaj nie gra, coś nie jest skomponowane, że te fortepiany każdy gra na inną nutę, że nie ma tutaj tej takiej mądrej oczywiście jedności i miłości. Patrzcie, jak oni się miłują, tak określano pierwszych chrześcijan, jak oni żyją, kim oni są, co ich łączy, co ich tak prowadzi. No i właśnie, bo idąc jak owce między wilki, trzeba być zjednoczonym z Panem Bogiem, no i także z drugim, trzecim, następnym moim właśnie bliźnim czy bratem, z którym się wybieram. A więc jest tutaj wezwanie do łagodności, do miłości, która się poświęca. A więc misyjność to jest wspólnota. Oczywiście są wyjątki, są sytuacje, że misjonarz gdzieś jest nieraz, mówiąc po polsku, sam, że zostaje sam, czasem gdzieś dojeżdżając, ale to jest tylko takie pewne epizody. Ogólnie zawsze to dzieje się poprzez wspólnotę, która dodaje, jeżeli jest prawdziwa, normalna, piękna, dodaje właśnie sił i uskrzydla. Postawa bardzo konkretna. Mówi Pan Jezus od razu, nie brać nic. Ubóstwo, umiarkowanie też jakaś tutaj. Dlaczego? Żeby pokładać ufność w opatrzności Bożej, a nie tylko w moim przygotowaniu, że ja wszystko sobie zrobiłem, co mi potrzeba, to ja coś się zaopatrzyłem, to ja się zabezpieczyłem, to ja. Opatrzność Boża. Dlatego też i ten akcent, żeby ufać, że znajdzie się dobry człowiek, który przyjmie, da strawę, tak mówiąc potocznie, jakąś da też, przyjmie na jakieś, prawda, mieszkanie, czy pomoże zbudować dom czy mieszkanie i tutaj będzie to wszystko jakoś dane. Nie mieć zbyt wielkich wymagań i zadowolenie z tego, co jest. Mamy nieraz sytuację, widzimy, że jak pięknie się starają parafie, jeżeli widzą, że ksiądz jest, czy księża są gorliwi, to nawet zanim wystawią kościół, wybudują kościół, z latami, to wcześniej mówią, trzeba plebanie, prawda? Trzeba dom dla duszpasterzy, żeby oni mieli jakieś warunki godne, żeby nam potem służyli, żeby byli z nami, żeby nie byli gdzieś tam, prawda, nie tułali się, nie plątali. Są takie piękne przypadki właśnie takich parafii, gdzie pamięta się o dobrych księżach, dobrych proboszczach i o nich się troszczy. Tak więc misjonarz dla Królestwa, silny mocą słowa Pana Jezusa, wypędza złe duchy, może wypędzać, ale musi przemawiać w duchu i mocy, czyli musi być tym prorokiem, musi mieć tego ducha prawdziwego, nie może być, prawda, tutaj fałszywym znakiem. Popatrzmy, co by znaczyło, gdyby przykład ktoś nagle znak na drodze poprzemieniał, jego znaczenie, jego wymowę. Dochodzi wtedy do katastrof, dochodzi do wypadków, do kolizji. A więc tutaj bardzo jasny przekaz i wszystko oparte na tym, że Bóg daje siły, Bóg jest opatrznościowym, tutaj czuwa nad człowiekiem. Jeszcze raz powróćmy może do proroka Amosa. Popatrzmy, w momencie powołania, co robił? Pilnował trzody, a więc robił coś zwykłego, normalnego, takiego, byśmy nawet powiedzieli, że nie wypadało mieć taką biografię, jeśli chodzi o proroka. A tutaj te zwykłe wypełnienie zadań jest niczym, bo to Pan powołuje. Pan mówi, idź proroku i do mego narodu. Bóg nie przestał posyłać proroków do swojego ludu, ciągle to czyni właśnie przez to, że powołuje misjonarzy i świeckich oczywiście, ale także tych przede wszystkim duchowych, a więc kapłanów, którzy mając moc Ducha Świętego, mając moc Chrystusa, idą, poświęcają swoje życie, rozdzielają dary płynące właśnie z sakramentów świętych i dlatego musimy pamiętać w tą niedzielę szczególnie dziękować za dar posłania, za dar misjonarzy. I czynimy to gdzie najlepiej? No właśnie na Eucharystii, która jest obecnieniem Jezusa Chrystusa, który odnawia ducha misyjnego, wzmacnia też odwagę. Cóż by było, gdyby nie właśnie moc Ducha Świętego, moc Jezusa? Każdy przecież by miał lęki, obawy. Jak ja mogę mówić? Co ja mogę robić? Jak ja mogę kogoś nauczać? Jak ja mogę przecież sam, ledwo co jestem, prawda? Jakoś nauczony, doświadczony, a jednak ta odwaga przychodzi nie z pewności siebie, ale z mocy samego Boga. Świadomość mamy ciągle, że jesteśmy tymi, prawda, naczyniami glinianymi, ale ta siła i moc przychodzi od Niego, jak mówi święty Paweł. Tylko też nie zapomnijmy o modlitwie w tych dniach, ale szczególnie w tę niedzielę za misjonarzy, za misjonarki. Pamiętajmy o tych, którzy gdzieś może daleko, ale może i niedaleko, poświęcają swoje życie głosząc Chrystusa życiem i słowem. A my już teraz możemy pomedytować, porozmawiać na temat tekstów Pisma Świętego. Na najbliższą niedzielę zapraszamy. Tutaj numery, przypomnę, li tylko dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 655 23 56, dla zagranicy 56 655 23 33 56 655 23 66. Mamy telefon, 18.55 na zegarach. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Ja mam taką prośbę do księdza.
A kto mówi i skąd, jeśli nie można?
Mówi Jan ze Skarżyska Kamiennej.
Tak.
Mianowicie czytam książki o wielkich mężach Bożych, którzy uzdrawiają w imieniu Chrystusa i absolutnie trzymają się zasady, w której mówią, że nie chwała im, nie ich ręce leczą, nie ich modlitwy leczy Jezus. I jest to bardzo mocno akcentowane, podkreślane. Cała chwała należy się Jezusowi. No i ja dostałem niedawno też takie nazwisko, Marcin Zieliński, jak gdyby takim wskazaniem, żebym się zainteresował tą osobą, ponieważ ponoć my w Polsce też mamy człowieka, który w imieniu Jezusa i przez Jezusa pomaga ludziom, wypędza demony i uzdrawia. Ale nie umiem się do tego ustosunkować. Nie wiem, co mam o tym sądzić. No, przeczytałem książkę Śmierć nie istnieje, kardiochirurga amerykańskiego. Czytam książkę Zawsze wzrastająca wiara Smitha Wilberforda, który niezaprzeczalnie przez jego ręce Bóg dokonywał wielu wspaniałych, cudownych rzeczy. Teraz dostaję takie nazwisko. Proszę mi jakoś pomóc ogarnąć to wszystko i proszę o wygłoszenie swojej opinii, komentarza na właśnie te tematy.
Panie Januszu, no,
jeszcze mi przychodzi taka książka, jak byłem w niebie na przykład, też o Bogu jak najbardziej, o wszystkim. Nie wydaje mi się, żeby te książki były jakimś fałszem lub naciąganiem. To przeciwnie, wielu ludzi je czyta, wielu ludzi je bardzo głęboko przeżywa. A to, co jest najważniejsze, no wielu ludzi myślę, że w sposób jak najbardziej prawidłowy buduje swoją wiarę opartą na Jezusie Chrystusie i Bogu Trójcy Jedynym. Dziękuję za możliwość.
Dziękuję, panie Januszu. Cóż, nie wiem, jak panu pomogę, bo po prostu to nazwisko dosyć takie, że tak powiem, duże z ludzi o takim nazwisku, też imieniu. Natomiast co chodzi o książki, to, że dużo ludzi czyta jakąś książkę, wcale nie świadczy jej wartości. Warto zawsze sprawdzić, czy ma tak zwaną, prawda, zgodę kościelną na drukowanie, czy jest ten właśnie nic przeciwko drukowaniu i tak dalej, i tak dalej. Jakie to jest też wydawnictwo, bo wielu też, po prostu człowiek jest ciekawy, człowiek lubi takie rzeczy trochę, prawda, poza tym takim wymiarem myślenia racjonalnego i lubimy się nieraz z takimi rzeczami zajmować, więc trzeba to odróżnić, czy ktoś nie pisze po to, żeby właśnie mieć sprzedaż i na naszej też czasem, no niestety, naiwności może, prawda, bazować. Mówi się, że tonący nawet się brzytwy może chwycić, kiedy już nie ma już nic do ratunku, to nawet tak. Więc to jest jedna rzecz. Więc na książki bym też uważał, sprawdzę dokładnie, kto drukuje, jak drukuje i tak dalej. A no, trzeba też umieć rozpoznawać duchy. Nie chcę mówić, bo tego człowieka nie znam, ale to mało się teraz spotyka rzeczywiście, żeby ktoś miał taki dar. Zazwyczaj to mieli święci, prawda? Więc troszeczkę bym może uważał. Pamięta pan, co było z Oławą? Pamięta pan, była taka historia kiedyś, dawno, dawno, ja byłem jeszcze w dzieciństwie, pamiętam o takim Harisie, mówię, on okazało się, że potem człowiek opętany przez złego ducha, mocą złego ducha, prawda, to wszystko czynił. Z jednej strony uzdrawiał z chorób na jakiś czas, ale napełniał depresją, napełniał no, czymś no, złą mocą i no i tak też oszukał, wykorzystał ludzi, że nawet był zapraszany do kościołów, prawda, do pod dach plebanii, więc bardzo bym tutaj ostrożność sugerował, ale na pewno nie znam tak sytuacji, żeby ogłosić tak, że tak albo tak, nie. Trzeba to po prostu badać, zapytać się miejscowych, może też i duszpasterzy i tak dalej, żeby po prostu nie zaszkodzić sobie, bo możemy na przykład uleczyć, nie wiem, no, jakąś chorobę nawet i poważną, prawda, a napełnić się jakąś mocą, jakimś jadem, który potem bardzo trudno jest wyrzucić z siebie. Nieraz łatwiej jest, prawda, operację czynić jakąś chirurgiczną, niż duchowo się tutaj odnaleźć. Pozdrawiamy serdecznie pana. Może kolejny telefon, bo Ewangelia bezpośrednio nie mówi dzisiaj. No mówi o wyrzucaniu złych duchów, że apostołowie, misjonarze mieli taką moc od Chrystusa, więc no możemy tą taką, ten pomost, że tak powiem, tu znaleźć. Bardzo prosimy.
Ja będę pokazał wszystkim Maryza Sudziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałbym właśnie do katechezy. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, które jako ojciec masz przeczytać do Efezjan. Z miłości, która jest duchowa, która jest po prostu nieprzebrana. Ta miłość tam jest Bogu zawsze moim, które właśnie może tam zdobyć przez modlitwę kompaniańską nowenną, jak odmawiam, czy świętego ojca Pio nowenne, czy świętego Józefa, czy Jana Pawła II, który Jan Paweł II papiem z rodzin. Ta miłość, ta miłość Chrystusa musi być. Bez tej miłości cóż można powiedzieć, że jak ta miłość wygląda człowieka, jak człowiek sam sobie nie wierzy. Aby wielka miłość Chrystusa Panu była ta miłość miłosierna. Które to miłość, to miłość, to są tak. Mocy duchowe.
Oczywiście. Jakie pana imię? Wejdę w słowo. Jakie pana imię?
Nie.
Halo? No nie, bo niestety już może czas damy jeszcze innym. Oczywiście ma pan rację. Bóg jest miłością. Dlatego też Pan Bóg jest dawcą miłości. Innej nie ma, tylko prawdziwej, tylko ta, którą pochodzi od Pana Boga. Nic ją też nie zastąpi. Nie ma tutaj żadnych substytutów, prawda, zamienników. Po prostu ta Boża miłość jest dla nas i wzmocnieniem, i wzorem, niedościgłym oczywiście, no i mocą też, darem, który daje nam dobry Pan. Więc jak najbardziej tu Pan mówi, że właśnie pochodzenie miłości jest takie właśnie boskie. Tam jest jej źródło. Mamy telefon, proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł diecezji płockiej, szczęść Boże Ojcu.
Witamy.
Proszę Ojca, to co w księdze Amosa, ta odpowiedź Amosa Ananiaszowi, jest ona naznaczona taką swoistą uniżonością. I ten fakt już sytuuje Amosa w gronie osób wybranych. Bo to jest uzdolnienie do pewnej pokory przez Boga. A jeśli wybranych, to tym, który dokonuje wyboru wśród właśnie pokornych jest Bóg, który, jak mówi słowo, wywyższa pokornych, a pysznym się sprzeciwia. W pedagogii Boga, to też nas uczy Pismo, funkcjonują pewne mechanizmy, które są synonimem właśnie Bożej mądrości. Tak jak pisze święty Paweł, Bóg powołuje to, co małe i słabe, aby ośmieszyć to, co jest wielkie w oczach świata. Największym wybranym w gronie wybrańców jest oczywiście Jezus, którego Bóg wybrał, tak jak mówi list do Efezjan, wybrał dla ukazania chwały swojego majestatu. I Jezus swoją misję wypełnił do końca, ale cały czas pozostawał w łączności z Ojcem, i jak mówi list do Hebrajczyków, został wysłuchany dzięki swej uległości. Jezus jest dla wszystkich swoich wyznawców wzorem, którzy dzięki stałemu wsparciu tej łączności z Bogiem podlegają procesowi doskonalenia, aż do osiągnięcia wolności, a w pierwszym rzędzie wolności od siebie samego. I teraz w Ewangelii, dlaczego Jezus wysyłał po dwóch? No, ja znam taką wersję, że między innymi po to, że jeśli jeden ewangelizował, to drugi się za niego modlił. I jeszcze to słowo: wstrząśnijcie pył ze swoich sandałów na świadectwo dla nich. Może się czasami zastanawiamy, o jakie świadectwo chodzi. Myślę, że chodzi o świadectwo, czym dla człowieka jest odrzucenie dobrej nowiny, że oni jednak nie przyjęli tych ludzi. A więc reasumując całość, myślą przewodnią wszystkich trzech czytań jest trwanie w relacji z Bogiem, które jest, powiedzmy, gwarantem naszego właściwego postępowania. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, pozdrawiamy pana Pawła. Szukając Słowa Bożego, mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam się jedno zapytać, czy jeśli ktoś jest dotknięty mocą szatana, czy jeśli wyspowiada się szczerze u kapłana i przyjmie komunię świętą, czy to jest też jakieś uwolnienie, czy koniecznie trzeba egzorcystę?
Jakie pani imię?
Grażyna,
ja nie jestem egzorcystą, ale jeżeli ktoś jest już dotknięty, opętany, bo to jest różnica, czy tylko gdzieś ma jakieś, prawda, pokusy, czy nawiedzony przez jakiś tam moment, czy jeżeli już opętany, to jest ten stan bardzo poważny, no to on nawet nie jest w stanie wejść do kościoła, do spowiedzi przystąpić.
Aha, tu jest problem. Całkiem negacja wszystkiego.
Tak, tak, że on jest po prostu, nie ma w nim w ogóle, no, to go po prostu, że tak powiem, odpycha i absolutnie nawet do kościoła nie wejdzie, na siłę gdzieś jest wprowadzany nawet i czasami trzeba takiego już w przypadkach bardzo skrajnych takiego człowieka jakoś obezwładnić, wiązać i tak dalej. No. A natomiast jeżeli jest, powiedzmy, na przykład ktoś się z jakiś, powiedzmy, gdzieś dotknął jakichś czarów, prawda, czy zaczął się coś tam bawić, jakieś wróżby tego, bo to jest początek tej drogi, że tak powiem, zejścia na to spotkanie straszne, złe, no to oczywiście trzeba zawrócić, wyspowiadać się z tego grzechu, może specjalnie też błogosławieństwo, czy modlitwę kapłańską, czy nawet do egzorcysty, i to jest jakieś lekarstwo oczywiście.
Bo jeszcze jest, proszę ojca, coś takiego ja doświadczyłam namacalnie, że podobno szatan rozpoznaje myśli człowieka, czego człowiek nie może rozpoznać w myślach człowieka, co w danym momencie przeciwny człowiek po prostu myśli. I miałam takie właśnie, coś takiego było, że ja w duchu modliłam się, a dana osoba, kiedy przeciwstawiałam się, żeby nie zrobiła zła po prostu, i przeciwstawiałam się, uniemożliwiałam to czynienie zła, to mi powiedziała: i tak modlitwa ci nie pomoże. Mimo że ja myślami, nawet ustami nie poruszałam, tylko wnętrzem swoim niesamowicie prosiłam Ducha Świętego, żeby mi pomógł po prostu, jak to się mówi, nie pozwolić czynić zła danej osobie, prawda? I coś takiego doświadczyłam dwa razy. Dwa razy po prostu doświadczyłam. W momencie, kiedy się modliłam, to dana osoba dała mi spokój po prostu. I no, mimo wszystko nie zwyciężyłam w tamtym momencie, ale w jednym momencie zwyciężyłam, modląc się do Ducha Świętego, bo dana osoba zaczęła strasznie przeklinać, wulgarnie mówić, po prostu, która nigdy takich słów nie używała. I w momencie modlitwy do Ducha Świętego ta osoba się wyciszyła całkowicie i po prostu, no, dalej było już wszystko okej. Okay. Normalnie, prawda, się zachowywała. A drugi raz to właśnie, że mimo wszystko nie udało mi się przeciwstawić, żeby zrobiła zło, a rozpoznawała moje myśli w duchu, prawda, w głębi mojego serca właściwie, co ja się modliłam.
Tak, no otóż, może temat, troszkę rozszerzamy tutaj pojemność tematyczną, w każdym razie oczywiście, że szatan jako zły duch ma taką moc, że widzi na ileś tam do przodu miesięcy nawet naszą przyszłość, przenika też myśli, natomiast pamiętajmy, że no jest tym duchem upadłym i jak tutaj mówiła tutaj ze świętych, że no, oczywiście Chrystus go zwyciężył, trzyma go na łańcuchu jak takiego, prawda, psa wściekłego, no i tylko na czym polega nasza tutaj mądrość? Nie podchodzić blisko, nie dać się, prawda, zaatakować, ugryźć, tylko nabrać dystansu, odległości, też nie wchodzić specjalnie w jakieś tutaj, prawda, nie bawić się nie z ciekawością jakąś i tak dalej, bo niektórzy ludzie tak bardzo właśnie się potem gubią, nie zaczyna się z takiej głupiej ciekawości, zainteresowania niepotrzebnego. Dziękuję pani bardzo, ale wróćmy do tekstów Pisma Świętego, do Ewangelii i czytań, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. Proszę ojca, ja słuchałam uważnie tej Ewangelii, którą ojciec czytał, i taka refleksja powstała, że właśnie naród polski daje innym światu wzór wierności Panu Bogu. I to od chrztu aż do dzisiejszego dnia widzimy, jak narody niektóre upadają, schodzą z drogi wiary. W Polsce nie było nocy świętego Bartłomienia, była tolerancja, jak dziś słyszeliśmy. Dużo misjonarzy z Polski pracuje na świecie. A jeśli był upadek państwowości, no to położenie geograficzne, bo później była rzecz Pragi, rzecz na Wołyniu i doprowadziło to wszystko do upadku. Ale jednak Pan Bóg nad nami czuwał i przyszli tacy ludzie bardzo utalentowani, jak Ignacy Paderewski, który wielkim talentem finansowo bardzo dobrze jakoś tam zarabiał na Zachodzie, był człowiekiem wpływowym i bardzo się przyczynił do powstania niepodległości polskiej. Zresztą ja jeżdżę po Warszawie i ciągle na ten gmach, na ten hotel patrzę i ciągle mi się przypomina właśnie Ignacy Paderewski. Obok jest zresztą wystawa niepodległości, na którym na pierwszym planie jest właśnie Ignacy Paderewski. A jeśli chodzi o te głosy i tak dalej, to Oczywiście trzeba wróżb unikać. Dawniej nikt w komunie nie mówił o tym, że są takie niebezpieczne wróżby, jakieś karty, jakieś wróżki. I teraz to się to zmniejszyło, trzeba na to uważać. A na mnie takie wrażenie zrobiło, jak ja słyszałam teraz w telewizji, że gdzieś tam na świecie, w jakimś kraju jest, ludzie zwiedzają, ale jest taki zamek, że tam w ogóle nikt nie chce pójść, bo tam słychać głosy. I w ogóle stoi pusty ten zamek, oczywiście, który już dawno był zbudowany. Jakoś w Polsce tak nie ma takiego zamku, żeby tak strasznie straszył, że ludzie unikają i nie zwiedzają. To tak na marginesie mówię odnośnie tego złego ducha. To tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo. No rzeczywiście, zresztą jak śpiewamy pięknie pieśni tym hymnie religijnym, Boże coś Polskie, prawda, że Pan Bóg nas przez tak liczne wieki otaczał właśnie swoją opieką, pomocą i był wsparciem. Naród polski tego doświadczał, ale pamiętajmy, że też była jakimś takim tutaj lekcją, dopustem II wojna światowa. Oczywiście to nie wszyscy zawinili, ale też no, w Polsce było różnie, jeśli chodzi też o postawę, o moralność. Oczywiście, że wojna jest strasznym złem i Pan Bóg wojny nie daje. Natomiast no, możemy to jakoś ją zaliczać do też jakiejś, prawda, żeby jakieś wnioski tutaj wypełniać i wnioski no, no, brać pod uwagę, prawda, i jakąś lekcję z tych wydarzeń również przyjąć, ale mówimy, no są to pewne też znaki, które nieraz boleśnie odbijają się na historii narodów. Dziękuję pani, może jeszcze telefon. Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, Władysław z Warszawy. Czy można do audycji?
Tak, słuchamy. Jest pan na antenie, tylko proszę przyciszyć radio, dobrze? No właśnie, to pan sprawdza jeszcze, czy słyszy się.
I wyłączę.
Tak jest, bo to będzie...
Ja chciałem jeszcze dwa słowa powiedzieć odnośnie oczywiście Pisma Świętego Słowa na niedzielę przygotowanego. Więc tak, takie jest moje spostrzeżenie, jeśli chodzi o te czytania. To znaczy, dotyczy to wszystkich, którzy głoszą Słowo Boże, misjonarzy, kapłanów, katechistów, katechetów i wszystkich, którzy przynoszą Jezusa Chrystusa do naszych serc, do naszych domów, do naszych rodzin. I chodzi o uważne słuchanie, bo takie jest przesłanie tych czytań. A jeśli chodzi o pierwsze czytanie dotyczące proroka Amosa, to on się zajmował nacinaniem sykomor, to znaczy nacinam te owoce, które były niedojrzałe, gorzkie, po to, żeby one dostały światła i słońca i powietrza i żeby stawały się słodkie. I tak jest też, takie jest przesłanie wszystkich tych, którzy głoszą Słowo Boże. Przychodzą ze Słowem Bożym, żeby nacinać nasze twarde serca, żeby dotarło Słowo Boże, żeby dotarła miłość Jezusa Chrystusa. I dotyczy to... Znaczy chciałem powiedzieć temu panu Janowi z Skarżyska Kamiennej, ten, który czyta książki, bardzo dobrze, że czyta książki, tyle, że nie zawsze uzdrowienie może być bardzo dobre dla człowieka. Po to przychodzą te choroby, żeby przez chorobę przyszedł Jezus Chrystus, dotarł do człowieka, do jego wnętrza, do jego zatwardziałości często. I żeby ta choroba przybliżyła człowieka, grzesznika do Boga. I tak to czynił Amos. Nacinając, otwierał serca. Otwierał te owoce, znaczy, żeby one dojrzewały. Nie zawsze uzdrowienie jest, mówię, takim zbawiennym wyjściem, bo czasami choroba przybliża do Pana Jezusa Chrystusa. I to jest takie przesłanie. Ale też chciałem zwrócić uwagę wszystkich, którzy się zgłaszają na antenie, bo opowiadają o różnych rzeczach, o diabłach, o swoich doświadczeniach. Bardzo ważne jest Słowo Boże, bardzo ważne są doświadczenia, ale na temat. A tu widzę, że odbiegają ludzie od Słowa Bożego. Nie słuchają, tak jak ten Amazjasz. Nie chciał słuchać Amosa, nie chciał słuchać proroka, tylko odsyłał go z powrotem do Judei. Po to, żeby uprawiać kłamstwo, po prostu kłamstwo, bo on był złym prorokiem. I chciał, żeby, myślał, że jak będzie mówił o rzeczach pozytywnych, to wszystko będzie dobrze. A niestety Pan Bóg wysłał po to proroka, żeby uprzedził Izraela o jego niewłaściwym postępowaniu. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, panie Władysławie. Pozdrawiamy serdecznie. Cóż, nic w sumie dodać. To, co pan mówi, oczywiście potrzebna jest ostrożność, rozeznanie też. Żebyśmy się nie dali też przywołać na taki lep, prawda, jakichś sensacji, takich jakby wydarzeń, czy takich naskórkowych przeżyć i tak dalej, tylko być tutaj ostrożnym, jak mówi święty zresztą apostoł, że zły chodzi jak lew, prawda, i patrzy, kogo by zaatakować i pożreć. Mamy telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy.
Piotr, chciałem się zapytać ojca, czy według ojca Biasowego, jak dobrze nie przypominam, według Ewangelii świętego Marka wysyłanie apostołów wygłosić słowa. Tak sama taka dyscyplina została opisana również w Ewangelii Łukasza i Mateusza. To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, to chciałbym powiedzieć, że w księdze Amosa, w nawiązaniu do wypowiedzi mojego przedmówcy, jest pewien błąd, ponieważ mówi się tam o nacinaniu sykomory, ale to jest tylko nacinanie owoców sykomory, o czym powiedział przedmówca. I według mnie obecnie teraz tym zagadnieniem zajmują się ogrodnicy, a w Ewangelii mamy, jak wspaniała rola była pasterzy. Popieram to, co powiedział przedmówca, aby zgłaszający się mówili na temat, a nie o różnych rzeczach, ponieważ to nie jest według mnie tym, co powinno być. Jakie jest zdanie ojca? Szczęść Boże.
Tak, szczęść Boże, pozdrawiamy tutaj pana. No cóż, zgadzam się tutaj, jeżeli się nie mylę, to właśnie podobny jest opis tego rozesłania uczniów u innych ewangelistów, tam jeszcze liczby podane są. Jak mówię, to może nie ważne są te szczegóły, tylko te ogólne dane i te ogólne, prawda, ten ogólny mechanizm, mówiąc takim językiem, a więc, że zawsze na pierwszym miejscu Pan Bóg powołuje, Pan Bóg daje siły, Pan Bóg daje łaskę, Pan Bóg kieruje. Tutaj człowiek nic sam nie może. Może być nawet najlepszy według jakichś tam ocen, prawda, czy oceniany przez świat, przez szkołę, przez... Natomiast to jest wszystko powołanie z łaską, więc to należy do porządku tutaj Bożego. To tyle. Natomiast Amos rzeczywiście, no, prorok, mówimy, to jest prorok, który dbał o ład społeczną, sprawiedliwość społeczną. On właśnie napominał władców i w imieniu Pana Boga wstawiał się za tymi, mówimy, maluczkimi, którzy nie mieli nieraz głosu, którzy byli niesłuchani, byli odrzuceni. To była przede wszystkim jego misja. No, a tutaj to powołanie rzeczywiście tak, może powiedzieć, z dnia na dzień, od pracy, od tego, co zwykłe, codzienne, prawda, ale Pan Bóg tak wybiera, tak powołuje, ma taką właśnie siłę. Może jeszcze prosimy bardzo Radio Maryja, słuchamy. Halo, halo, ktoś był, ale się wycofał, a więc tutaj sobie raz jeszcze może na koniec przypomnijmy Ewangelię Świętą, niejako, żeby nam jeszcze zostało to mocno w pamięci. Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. Przekazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę, prócz laski. Ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w czosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. Mówił do nich, gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, szcząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. To może tyle już na koniec. Pamiętajmy o ciągłym też czytaniu Słowa Bożego. Korzystajmy też z komentarzy, korzystajmy też z tych źródeł, które nas właśnie prowadzą ku pewności też i tłumaczeń, żebyśmy również nie zbłądzili gdzieś, prawda, interpretując na własną modę, na własny sposób, ale czytając nauczanie Kościoła też i świętych też komentarzy do Słowa Bożego, które daje nam Pan. A my przeżywamy najbliższą 15. niedzielę zwykłą, dlatego te właśnie czytania dzisiaj były przedstawione, jeśli chodzi o liturgię słowa.